Na zakończenie naszych rekolekcji wielkopostnych Pan Jezus nas zaprasza dzisiaj na pustynię. A to takie miejsce, które z jednej strony ma służyć spotkaniu z Bogiem. Jezus chodził na pustynię po to, żeby tam oddawać się samotnej modlitwie, spotkaniu ze swoim Ojcem. Na pustyni Bóg mówi do człowieka. Zresztą etymologicznie sama nazwa pustynia w języku hebrajskim brzmi midwar. I w tej nazwie kryje się termin dawar, czyli słowo. Pustynia to miejsce, z którego przemawia do człowieka Bóg. Ale ta rzeczywistość pustyni jest ambiwalentna, bo równocześnie okazuje się, że tam, gdzie Jezus idzie się spotkać z Ojcem, tam również pojawia się przeciwnik, pojawia się szatan, który zaczyna go kusić. I to miejsce, które miało służyć intymności spotkania z Bogiem, wyjściu z tego świata, staje się miejscem, w którym pojawia się pokusa, walka i zmaganie ze złem. Bardzo ciekawe, że od samego początku chrześcijaństwa pojawiały się takie ruchy w Kościele, gdzie ludzie zaczynali szukać takiego odosobnienia, takiego wyjścia z tego świata, żeby móc oddać się modlitwie i budowaniu relacji z Panem Bogiem. W III, IV wieku zaczyna się rodzić życie klasztorne, życie zakonne, a wszystko zaczyna się po prostu na pustyni. Najpierw pojedyncze osoby decydują się wyjść na pustynię egipską, żeby żyć w samotności, żyć właśnie w takim życiu pustelniczym, a z czasem zaczynają się koło nich gromadzić ich uczniowie i kolejni, aż zaczyna rodzić się już jakaś taka ukonstytuowana forma życia zakonnego. Szli na pustynię po to, że byli przekonani, że właśnie tam będą mogli oddać się budowaniu relacji z Panem Bogiem i będą mogli uciec od pokus, od zła, które są obecne w tym świecie, od dobrobytu i przepychu, które zasłaniają to, co duchowe. Będą mogli uciec od pokus, licząc na to, że na pustyni, przebywając z Bogiem, już będzie tylko życie łaski. I pierwsi pustelnicy przeżywają wielkie zdziwienie, kiedy okazuje się, że uciekając od tego świata na pustynię, nie udało im się od niczego uciec, ale przynieśli ten świat razem ze sobą na pustynię. Nagle się okazało, że pokusy i zło nie są czymś zewnętrznym z tego świata, tylko że jest w ich wnętrzu. I nie da się uporać ze złem przez ucieczkę, tylko trzeba się z nim zmierzyć osobiście. Trochę w kontekście tych rekolekcji, które od środy przeżywamy, mówiliśmy o tym, jak we współczesnym świecie bardzo trudno jest i przeżywać wiarę, i tę wiarę przekazywać dalej. Wczoraj mówiliśmy sobie o naszej kulturze nazywanej postmodernistyczną, która w dużej mierze już jest antychrześcijańska. I może zrodzić się taka pokusa, że żeby zachować tożsamość chrześcijańską, powinniśmy się tak odizolować od tego świata, zamknąć w takim getcie małych wspólnot kościelnych. Czasami rodzice pytają, proszę księdza, czy żeby uchronić dzieci przed wpływem tych różnych ideologii, powinniśmy zakazać dzieciom oglądać telewizji, odciąć im internet. Może w ten sposób uda się je uchronić. Ale to jest trochę takie myślenie właśnie, że jeżeli się odizoluję, jeżeli ucieknę od tego świata, to w ten sposób uda mi się obronić. Ale zapomniawszy o tym, że zło nie płynie z zewnątrz, ale jak mówi Pan Jezus, cała nieczystość i całe zło płynie z naszego wnętrza. I trzeba najpierw się przypatrzyć temu wnętrzu. Bardzo ciekawe jest również to, że w tradycji chrześcijańskiej koncept grzechów głównych został zbudowany tak naprawdę na wcześniejszej nauce ojców pustyni, którzy nie tyle mówili o grzechach głównych, ale na przykład taki Ewagriusz z Pontu używał takiego greckiego terminu logizmoi, który znaczy tyle co natrętna myśl, złośliwa myśl. I bardzo mocno wskazywali, że to, co my dzisiaj nazywamy grzechami głównymi, tak naprawdę to jest fundament, na którym rodzi się każdy inny grzech, ale że wszystko zaczyna się w naszej głowie. My przede wszystkim robimy rachunek sumienia z naszych czynów. Jeżeli się spowiadamy, to spowiadamy się, że coś zrobiliśmy. Ale ojcowie pustyni by powiedzieli, To jest błędna taktyka, spowiadać się tylko z grzechów uczynionych, ponieważ w ten sposób tak naprawdę nie dochodzimy do źródła problemu. Mówimy tylko o pewnych już takich końcowym elemencie, pewnych konsekwencjach wcześniejszych procesów, ale każdy grzech zaczyna się najpierw na poziomie naszych myśli. Zresztą to jest ciekawe, że my je nazywamy grzechami głównymi, co trochę sugeruje, że chodzi o to, że to są grzechy najważniejsze. Główne, czyli najważniejsze, czy największe. Natomiast to jest ten termin główny pochodzi od słowa głowa. Tak jak w języku łacińskim te grzechy są nazywane capitalis od słowa caput, czyli głowa. Mówiąc o tym, że to są takie grzechy, które się dzieją na poziomie naszej głowy. A że głowa potem steruje całym organizmem, no to tak też jest, że jeżeli wchodzimy w którąś z tych myśli i poddajemy się im, to ona uruchamia kolejne i kolejne i kolejne i zaczyna się taka spirala uruchamiać kolejnych tych myśli, które nas prowadzą do grzechów. Żeby to zobrazować, opowiem wam pewną historię, która pochodzi właśnie od ojców pustyni, czyli od tych mnichów z IV wieku. Oni zostawili nam takie swoje złote myśli, które się nazywają apoftegmaty. I jedna z tych historii opowiada o dwóch mnichach, gdzie jeden był już taki doświadczony w podeszłym wieku, drugi był nowicjuszem, dopiero zaczynał to życie na pustyni. No i uczył się u tego doświadczonego mnicha, prosił go o rady, o pomoc. I tak wędrowali sobie po tej pustyni, aż doszli do rzeki. I przy tej rzece spotkali przepiękną kobietę, tylko jak na złość chciało, że ta kobieta była, lekko mówiąc, roznegliżowana. Ten młody mnich, taki speszony, spuścił wzrok, zarumienił się, byleby tylko na nią nie patrzeć, bo przecież taka pokusa przed nim stanęła. A ten starszy jakoś bez specjalnego wzruszenia. Za chwilę ta kobieta do nich podchodzi i prosi ich o przysługę. Czy mogą jej pomóc, wziąć ją na ręce i przenieść na drugą stronę rzeki, żeby nie zamoczyła się. Ten młodszy, niedoświadczony, jeszcze bardziej się gdzieś tam pogrążył w swoim wstydzie i mówi, nie, nie ma takiej możliwości, my jesteśmy zakonnikami, my nie możemy takich rzeczy robić, żeby brać półnagą kobietę na ręce, to w ogóle nie przystoi. A ten starszy wziął kobietę, przeniósł ją na drugą stronę, odstawił i poszedł dalej. Ten młody oczywiście nie mógł wytrzymać i w końcu podchodzi do niego i mówi, Abba, mistrzu, jak ty jako zakonnik mogłeś wziąć tą kobietę, jak mogłeś dotykać jej nagiego ciała? To nie przystoi zakonnikowi. On się uśmiechnął wtedy do niego i mówi, wiesz co, cały problem polega na tym, że ja wziąłem tą kobietę, przeniosłem ją na drugą stronę i zostawiłem, a ty nosisz ją cały czas w swoich myślach. I dokładnie o coś takiego chodzi, że grzech naprawdę zaczyna się na poziomie naszych myśli. I korzeniem wszelkiego zła, co do tego wszyscy ojcowie byli przekonani, jest grzech, który po łacinie nazywa się superbia, czyli pycha. My zazwyczaj pychę identyfikujemy z takim wywyższaniem się, z taką postawą bycia bufonem, który jest przekonany, że postradał wszelkie zmysły i jest ponad wszystkimi. Ale tak naprawdę to może być tylko jedna z oznak pychy. Bo pycha równie dobrze może być z tak zwanego niedomiaru, czyli wtedy, kiedy człowiek się poniża i również w ten sposób może się wyrażać jego pycha. Klasyczna definicja pychy brzmi, że jest to nieprawda o mnie samym, czyli nieznajomość siebie, nieznajomość swojej wartości, tego, co we mnie dobre i piękne, ale też nieznajomość prawdy o mojej słabości, o moim grzechu. Jeżeli żyję w takiej nieprawdzie o mnie, to wtedy albo się wywyższam, albo się poniżam, próbując albo podbudować swoją osobowość, albo jakoś ją zaniżyć. Dam wam taki klasyczny przykład z tak zwanej pychy z niedomiaru. Ja go nazywam syndromem pani domu. On się objawia wtedy, kiedy zaprasza się do domu gości. Od czasu do czasu dzieje się tak, że jestem zaproszony przez jakąś rodzinę. Wtedy gospodyni od wczesnych godzin rannych zaczyna przygotowywać tę ucztę z 12 dań, bo tak jakby ksiądz nie był w stanie zjeść jednego dania, tylko dla niego trzeba zawsze przygotować jak najwięcej. Potem oczywiście mnie przekonuje, proszę księdza, to w ogóle żaden problem, ja to w ogóle 5 minutek i to było zrobione, a mąż mi potem mówi, od rana siedziała w kuchni. A potem jak już przychodzi co do czego, to zawsze jest mniej więcej taki tekst. Proszę księdza, no to ciasto, no normalnie to ono tak rośnie, ono, no nie wiem, no dzisiaj to aż wstyd mi w ogóle to ciasto położyć tu przed księdzem, bo ono no nie wyszło, nie mam pojęcia, co się stało. No więc co ja muszę wtedy? No oczywiście muszę tutaj ratować sytuację, mówię, nie, no proszę pani, no w ogóle najlepsze ciasto, jakie w życiu jadłem. W ogóle takiej szarlotki to jeszcze nigdy na oczy nie widziałem. Jak mąż jest taki w miarę bystry, no to mi wtedy pomaga i mówi, no kochanie, naprawdę, mówiłem ci, że super wyszło. Czasami nie pomaga i trzeba samemu sobie jakoś z tym poradzić. No ale zobaczcie, na czym polega mechanizm. Ona niby mówiła o jakimś swoim braku, o swojej niedoskonałości, o tym, że to nie wyszło. Czyli w jakiś sposób się poniżała. A tak naprawdę była to forma zwrócenia uwagi na siebie i no co ja, przecież no nie mogę powiedzieć, wie pani co, no faktycznie jadłem już lepsze szarlotki. No tak nie postarała się pani specjalnie. No wiadomo, że będę mówił, że to jest najlepsza szarlotka na świecie i w ogóle będę ją chwalił w niebo głosem. I ona nagle rośnie. Miała się poniżać, a tu rośnie. Takich zjawisk i takich mechanizmów mamy naprawdę od groma i trochę. Pycha jest tak przebiegła, że my często nawet tych mechanizmów nie zauważamy. Powiem wam o takich trzech klasycznych. Pierwszy polega na tak zwanych małych, niewinnych kłamstewkach. To generalnie w życiu nie kłamie, ale czasami jak opowiadam jakąś historię, to ją tylko tak leciutko koloryzuję, żeby w niej wypaść tak troszeczkę lepszym. Tak, no, ona, ta historia kiedyś brzmiała fajnie, ale jak już ją opowiadam czwarty raz, to wydaje się jakaś taka nie do końca interesująca, przekonująca, więc tylko ją tak troszeczkę poprawię, tak troszeczkę wzmocnię moją rolę, przedstawię się troszeczkę lepiej w tej historii. No przecież nikomu to nie szkodzi. Innym wariantem, który jakoś nam tam pokazuje, że mamy problem z pychą, to jest przeżywanie swojej wartości w takim odbiciu zwierciadlanym opinii innych ludzi na nasz temat. To może być albo szukanie opinii pozytywnych, czyli tego, żeby ktoś mnie pochwalił. Potrafimy nawet czasami żebrać takie pochwały, żeby byle ktoś zauważył to, co ja robię, że czuję jakoś niespełniony się, kiedy zrobiłem coś dobrego, a nikt tego nie zauważył. Potrafimy nawet sprowokować rozmowę, sytuację, byleby ktoś tylko to zauważył. Mąż po 3 miesiącach naprawił w końcu zepsutą szafkę. Żona słowem się nie odezwała, więc wieczorem tak tutaj taka niewinna rozmowa i mówi, kochanie, wiesz, mamy takie meble i wiesz, nie wiem, czy zauważyłaś, że coś działa, nie działało, tak jakoś, nie? No i co, no ona już wtedy musi, no tak, kochanie, w ogóle, co ja bym bez ciebie zrobiła? No tylko 3 miesiące sobie radziłam z tą szafką zepsutą, ale teraz już w ogóle to działa idealnie. A on rośnie, on rośnie. Ale musiał to sprowokować, musiał wyżebrać tą pochwałę. To również może niestety działać w takiej formie, że nie potrafimy przyjąć krytyki. Czyli jak ktoś nam powie coś niemiłego, coś trudnego dla nas do przyjęcia, to wtedy potrafimy to nosić całymi dniami, stracić humor. Potrafi nam to zepsuć cały dzień, bo ktoś coś powiedział złego o nas. To również jest objaw pychy. Są ludzie, którzy mają swoje marzenia, ale nigdy nie decydują się ich zrealizować ze względu na to, że boją się tego, co ktoś o mnie pomyśli. Tak jakby to był w ogóle mój problem, co ty na mój temat myślisz. To się dzieje w jego głowie, więc to jest jego problem. Moim problemem zaczyna być wtedy, kiedy problem jego głowy zaczyna być w mojej głowie. Kiedy ja zaczynam rozmyślać o tym, co on o mnie myśli. A skąd ja w ogóle wiem, co on na mój temat myśli? Nie mam do tego w ogóle dostępu. A popatrzcie, jak my się bardzo tym przejmujemy, że ktoś o nas coś pomyśli, w ogóle nie wiedząc, czy tak jest. W małżeństwie to w ogóle zaczyna działać w ten sposób, że już małżonkowie doskonale wiedzą, co on chce powiedzieć. Jeszcze nie zdąży nic powiedzieć, ale ja już i tak wiem, co ty sobie myślisz. No bo my się tak znamy w małżeństwie, że na pewno wiem, co ty o mnie myślisz. No, a niekoniecznie tak jest. I trzecim takim elementem jest przeżywanie swojego życia w wyobraźni. Taka skrajna forma to naprawdę dorośli ludzie nawet. Bo dla dzieci to jest zupełnie naturalne, bo dzieci mają bardzo rozbudowany świat wyobraźni i to jest naturalne, że marzą sobie o różnych, że będą kimś, będą robić to albo tamto, że będą wielcy wielkimi piosenkarzami albo wielkimi sportowcami. I dla dzieci to jest zupełnie zwyczajne i naturalne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dorosły człowiek poświęca godziny dziennie, na przykład wieczorami przed snem, na życie wirtualnym światem w swojej głowie, wyobrażając sobie życie, którego nie mam. Kim bym był, gdyby coś, że mam inną pracę, inne stanowisko, inną pozycję społeczną. Nie? Przeżywam swoją wartość w świecie, który nie istnieje. Ale tak na co dzień to się objawia raczej takimi bardziej prostymi mechanizmami. Na przykład masz jakąś trudną rozmowę, w której poczułeś się jakoś tam upokorzony, brakowało ci argumentów, nie miałeś odwagi się odezwać. Szef pracy cię tak zrugał, że po prostu stałeś jak truś i przyjmowałeś to wszystko, ale potem wracasz do domu i jeszcze raz odtwarzasz całą tą rozmowę w swojej głowie i dobierasz sobie argumenty, szukasz ciętych ripost i na koniec wychodzisz zwycięski z tej batalii, mówiąc: tak mu pocisnąłem, że mu w pięty poszło. Tylko w twojej głowie, bo na żywo nie miałeś w ogóle odwagi się odezwać. To również pokazuje pychę, czyli życie nieprawdą o sobie. Pycha niestety nie zatrzymuje się na sobie, ale prowadzi nas dalej. Człowiek, który długo trwa w pysze, to znaczy nie znając prawdy o sobie, żyjąc najczęściej, dzisiaj to jest najczęściej takie przekonanie zaniżone o swojej wartości. To jest jeden z dzisiaj największych problemów społecznych, że ludzie żyją w bardzo niskim poczuciu własnej wartości. I jak to trwa długo, to rodzi kolejną z tych myśli, która jest nazywana desperacją, czyli rozpaczą, odebraniem, straceniem sensu życia. Człowiek, który jest pogrążony w rozpaczy, zaczyna sięgać po kolejną myśl, która się rodzi w głowie, czyli po krudelitas, czyli przemoc. Ta przemoc jest albo skierowana ku innym ludziom, albo najczęściej skierowana ku sobie samym. Ku innym ludziom na przykład w formie agresji, najczęściej słownej, że na kogoś potrafimy nawrzeszczeć, potrafimy zupełnie nie poznając siebie, nawet kogoś zwyklinać. Ale kiedy jest skierowana we własną stronę, to w skrajnej formie przybiera ona formę samookaleczeń albo samobójstwa. Natomiast najczęściej ona idzie w jednym z dwóch kierunków, która jest taką próbą poprawienia sobie samopoczucia, a równocześnie jest takim zachowaniem kompulsywnym, które zamyka nas w takiej spirali, z której trochę nie ma wyjścia. To jest albo obżarstwo, albo nieczystość. Jedno i drugie działa według tego samego mechanizmu. Ma nam dostarczyć na moment odrobinę przyjemności, co nam poprawia samopoczucie w całej rozpaczy, w której jesteśmy i braku sensu. Ale oczywiście ten moment, ten efekt takiego dobrego samopoczucia trwa bardzo krótko, bo zaraz później się uruchamia kac moralny. Czujesz, że popełniłeś grzech, jesteś na siebie zły, że znowu uległeś tej pokusie. Nienawidzisz siebie za to, że znowu do tego wróciłeś, a obiecałeś sobie, że nigdy tego nie wrócisz. I to i przy nieczystości, i przy obżarstwie działa tak samo. Wcinasz tą czekoladę, a potem nienawidzisz się, że będziesz gruba i znowu jadłeś tą czekoladę, a mówiłeś, że miałeś jej nie jeść. No. Albo właśnie, nie? Pornografia czy masturbacja. I spirala się nakręca. Bo to, co miało ci pomóc, pogłębia efekt niskiego poczucia własnej wartości i znowu musisz sięgnąć po kolejny raz po to samo. Jak z tego wyjść? Jak sobie z tym poradzić? Jest tak naprawdę tylko jeden sposób. Przeżywać świadomie swoje życie, to znaczy badać swoje wnętrze. Najlepszym narzędziem, jakie daje nam Kościół do tego, to jest rachunek sumienia, ale nie rozumiany jako przygotowanie do spowiedzi dwa razy w roku, bo wtedy naprawdę my nie pamiętamy wszystkich rzeczy. Naprawdę nie jesteśmy w stanie zobaczyć swoich motywacji, swoich myśli. Tylko rachunek sumienia, który jest robiony codziennie, nawet jeżeli poświęcisz na niego 5-10 minut, ale regularnie, patrząc, co się w tobie dzieje, skąd dane myśli, jakie są twoje pragnienia, to wtedy możesz zobaczyć, co jest naprawdę problemem w twoim życiu. Jako duszpasterz akademicki towarzyszę bardzo dużej ilości młodych ludzi, studentów. I co tu dużo mówić, tak naprawdę grzechem, plagą dzisiejszych czasów jest właśnie grzech nieczystości. I olbrzymia część z tych młodych ludzi naprawdę staje na głowie, żeby sobie z tym grzechem poradzić. Wkładają tą gigantyczną pracę i przeżywają olbrzymie rozczarowanie, że nic się nie udaje zrobić. Że ciągle wracają i wracają i wracają i tracą sens w ogóle, nadzieję na to, że coś się da zmienić. Jednym z moich podstawowych zadań jest przekierować ich uwagę z nieczystości na realny problem. Bo nieczystość najczęściej jest tylko konsekwencją wcześniejszego problemu. To trochę tak, jakby ktoś, kto choruje na jakieś przeziębienie, leczył katar albo kaszel. Nie leczy się kataru i kaszlu. One są oznakami tego, że organizm walczy. To nie jest choroba i to nie jest przyczyna choroby. Lekarstwa nie walczą z kaszlem i katarem. Lekarstwa walczą z tym, co jest przyczyną tych reakcji. I dokładnie tak samo potrzeba w rozeznawaniu duchowym. Sięgnąć do tego, co jest przyczyną. I kiedy pracujemy, bo najczęściej problemem jest właśnie zaniżone poczucie własnej wartości, brak doświadczenia miłości, brak doświadczenia właśnie wagi swojego życia, sensu. Kiedy nad tym pracujemy i ten człowiek odbudowuje swoje poczucie wartości, nagle przychodzą i mówią, proszę księdza, miesiąc, dwa, trzy, nie potrzebowałem nieczystości, nie wszedłem w internecie, w pornografię. Jak to się stało? Ja w ogóle nad tym nie pracowałem. Ale to jest naturalna konsekwencja. Wyleczysz przyczynę, znikną skutki. Najważniejsze to, żebyśmy zawsze chcieli wracać z naszym grzechem i słabością do Jezusa. On pokonał złego ducha na pustyni, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Nie uległ tym pokusom. Wie, jak to robić. Dlatego jeśli chcemy sami podjąć walkę z tymi wszystkimi bestiami, które jakoś nas atakują, z tymi natrętnymi myślami, które prowadzą do grzechu, to przeżywajmy je w relacji z Jezusem. Do Niego z nimi przychodźmy. Bo On za każdym razem, nawet gdybym tysięczny raz wracał z tym samym grzechem, to On za każdym razem i tysięczny raz powie mi: kocham Cię, wybaczam, zacznij jeszcze raz. Amen.